Radio Szczecin, wydawnictwa Zysk i Spółka oraz Aleksandria prezentują książkę do posłuchania. Elżbieta Herezińska, Sydonia, słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior.
Gdy Sydonia wróciła na zamek, brama była zamknięta. Musiała wołać odźwiernego. Psy na dziedzińcu ujadały jak wściekłe. Przyszedł, gdy zapadał zmierzch. Otworzył nie bramę, a boczną furtę.
Panna mi wybaczy, wyjęczał przestraszony. Pan nie pozwalał, a Jakob von Stettin straszył, że mnie obije, gdy przyjdę otworzyć bramy. W końcu gdzieś poszli, zaraz do panny przybiegłem.
Widziałeś moją siostrę? Stary odźwierny zamrugał i skulił ramiona.
Nie, powiedział po namyśle. Ale słyszałem, że pan Ulrich jej szukał po zamku. Wołał, gdzie garbuska Dorota?
Ile masz kluczy do tej furty? Spytała szybko. Nie odpowiedział. Przyjrzał się jej i po chwili odczepił duży żelazny klucz z koła przy pasie i podał.
Niech pan na nikomu nie mówi. Obiliby mnie na śmierć.
Nie była pewna, co robić. Schowała klucz przy pasku od spódnicy pod suknią. Ruszyła na poszukiwanie Doroty. Wbiegła strumymi schodami do ich komnaty. Tam było pusto. W małej jadalni ogień rozpalono w jednym kominku. Na stole walały się resztki posiłku. Chleb porwany na części, zimny, do połowy ogryziony bażant na półmisku. Dzban na wino, puste przewrócone kielichy i żywej duszy. Ruszyła do drugiego skrzydła, w stronę komnat Otyli, Ulricha i ich dzieci. Usłyszała płacz bratanków i krzyk Otyli. Bratowa krzyczała na dzieci. Dlaczego nigdzie nie widać służby? Przeszło jej przez głowę. Dlaczego wszyscy się pochowali? Dotarło do niej, że psy na dziedzińcu ucichły, a cisza, jaka panuje w zamku, jest czymś dziwnym. Chwyciła spódnicę i biegiem ruszyła do dawnej bawialni. Nie pomyliła się. Tam ogień płonął w obu kominkach. Na długim, dębowym stole siedział Ulrich. Opierał się o srebrny kandelabr, z którego spadły wszystkie świece. Dorota, zgarbiona, struchlała, siedziała tyłem do wejścia na odsuniętym od stołu krześle. Pierwsze, co przyciągnęło uwagę Sydonii, to jej zawiązane za plecami ręce. Wbiegła i położyła dłoń na plecach siostry. Co ty jej u diabła zrobiłeś? Krzyknęła do Ulricha.
Niech panna nie wzywa diabła.
Z półmroku wyłonił się Jakob von Stettin.
Nie mów mi, co mam robić. Fuknęła na niego.
O, nieładnie tak na ty zwracać się do szlachetnie urodzonego, powiedział Stettin. Ja nie Borg, ja nie wielki pan, ale nie byle kto.
Każ mu wyjść, zażądała od Ulricha. I rozwiąż Dorotę.
Wciąż siedział na stole po turecku jak krawiec. Teraz łokcie oparł na kolanach, a na nich brodę.
Nie mogę, odpowiedział spokojnie. Muszę ją ukarać.
O czym ty mówisz? Odwróciła się do Doroty. Co się stało?
Niech ci garbata siostrzyczka powie, co zrobiła.
Zmarszczył nos Ulrich.
No dalej, przyznaj się.
Dorota odwracała twarz. Włosy miała w nieładzie. Pobił mnie, wydusiła, patrząc z ukosa na brata.
Coś ty zrobił, naciskała na niego Sydonia.
Co ona zrobiła?
Odpowiadał pytaniem.
Nieładnie, znów odezwał się Stettin. Brat gości wielkodusznie siostry pod swym dachem, a one w zamian odpłacają mu czymś takim. Panna Dorota chciała okraść swego brata.
Nieprawda, wrzasnęła Dorota.
To po co węszyłaś w mojej komnacie?
Wreszcie ruszył się Ulrich. Spuścił nogi ze stołu i zeskoczył.
Czego tam szukałaś?
Jak to czego? Pieniędzy, które jesteś nam winien! Krzyknęła płaczliwie Dorota.
Panna Sydonia sobie paraduje po strzmielu z pastorówną za rączkę, udając, że ma córkę, a jej starsza siostra w tym czasie obrabia bratu kufry.
Stettin, mówiąc to, parodiował krok Sydonii.
Wynoście psie! Warknęła na niego i zwróciła do Ulricha. Cokolwiek się stało, nie możesz więzić siostry. Rozwiąż ją! Zażądała.
Nie mów mi, co mam robić!
Prychnął na nią, jak ona wcześniej na Stettina. Ten zaśmiał się dziko spod ściany, na której wisiał wielki łeb dawno ustrzelonego odyńca.
O pieniądze trzeba ładnie poprosić,
powiedział Ulrich wolnym krokiem, zbliżając się do Sydonii i Doroty.
Jak będę miał, to dam!
Jednym susem przyskoczył do Doroty i wyjął nóż z pochwy przy pasie. Uniósł ostrze tak, że światło z kominka odbiło się od wypolerowanego żelaza.
A potem wolnym,
Bardzo wolnym ruchem opuścił je i przeciął sznur na jej nadgarstkach. Drugie wesele, zwane w rodzinie ślubem jesiennym, odbyło się w Wołogoszczy. Było nie mniej wystawne, jakby chciano na siłę przekazać wiadomość, że Ernest Ludwik zaczyna najszczęśliwszy czas w swoim życiu.
Ta myśl natrętnie wracała do Barnima, że w czasie, gdy książę Wołogoski ślubował księżniczce Brunszwickiej, cały dwór Wołogoski wspominał wyłącznie jego pierwszą młodzieńczą miłość, że cień panny w Kryzie przenika ściany, jak duch.
Zofia Jadwiga z Wolfenbüttel, podobnie jak Erdmuta, miała niespełna 16 lat i w przeciwieństwie do tamtej wydała się Barnimowi panną niezwykle powściągliwą. Miała urodę Madonny z dawnych czasów, gdy Matkę Zbawiciela portretowano młodą i olśniewającą. Barnim znał takie obrazy z podróży po Europie. Widywał je częściej w rezydencjach książąt niż kościołach i za każdym razem doznawał zawstydzenia.
Madonny były niedostępne w swej boskości i wyzywająco pokazywały nagą szyję, obojczyk i pierś z przyssanym do niej dzieciątkiem.
Zofia Jadwiga piersi miała szczelnie przykryte eleganckim partletem, który zasłaniał dekolt sukni i kończył się pod brodą koronkową falbanką. Wysokie, eleganckie czoło, na nim łuki ledwie widocznych brwi i powieki spuszczone do połowy, więc wciąż nie miał pojęcia, jakiego koloru są oczy bratowej. Nie była uwodzicielska i nie chciała za taką uchodzić. Mogła sobie pozwolić na skromność, bo jej uroda nie pozostawiała nic do życzenia.
Ernest Ludwik adorował swą żonę przez całe wielodniowe wesele. Nie opuszczał jej ani na chwilę, świadom, że oczy dworu śledzą go z wzmożoną czujnością.
Podczas długiej uroczystości plotkowano o ich nieobecnej siostrze Małgorzacie, którą po nieszczęsnej przygodzie z królem Danii wydano za mąż za księcia Lauenburskiego. Najbardziej zadowoloną z małżeństwa wydawała się ich matka, Maria Saska, bo zięć wydawał jej się kimś na miarę.
Ku zawstydzeniu najmłodszej z sióstr, Anny, o planach związanych z nią mówiono w jej obecności.
Ubiegają się o naszą pannę, ubiegają,
perorowała matka, nie patrząc, że Anna spuszcza wzrok i kuli się w sobie.
Powiem tylko, że rozważamy Prusy albo Rzeczpospolitą. Oferty są na stole.
Te słowa przyklepała pulchną dłonią i to było takie prostackie, takie do niej niepodobne. O najstarszej, Amelii, nie wspominano, choć była na weselu ważnym gościem. Jej to nie przeszkadzało. Amelia już dawno nauczyła się być nieobecną. Obdarzała swym łagodnym uśmiechem każdego, choć możliwe, że ledwie zauważyła, gdzie gości. Za to obecnym w pełni był ich brat Bogusław z synkiem. 4-letni chłopczyk nosił imię Filipa i przez to stał się ulubieńcem babki.
Mój najstarszy wnuk, powtarzała raz po raz. Taki podobny do dziadka, mego świętej pamięci męża, księcia Filipa.
Ty, malutki Filipku, będziesz Filipem drugim,
szczypała go w policzek. Bogusław nie zaprzeczał, choć chłopiec podobny był do niego, nie do ich ojca. Powściągliwy, ułożony, poważny nad wiek. Potrafił nawet powiedzieć krótkie sentencje. Na przykład
Munimentum aule regis sunt liberi.
Podporą królestwa dworu są dzieci. To się babce Marii szczególnie podobało. Żona Bogusława, a matka małego Filipa nie towarzyszyła im. Wiosną szczęśliwie powiła drugiego syna. A mieli już także i córeczkę, więc oddawała się opiece nad młodszymi dziećmi w ich skromnej rezydencji w Bart. Oczywiście gościem honorowym był Jan Fryderyk. Zjechał z całym dworem, z siłaczem i olbrzymem Denisem Kleistem, z nierozłącznym z nim Jakobem Kleistem, Krukowem, Peterem Kameke, którego niektórzy nazywali złym duchem Jana Fryderyka, hrabią Ludwikiem von Ebersteinem i błaznem Hinze, a jakże? Oczywiście w towarzystwie żony. Księżnej Erdmucie także przyglądano się uważnie. Każdy życzyłby sobie, by pod jej szeroką, wystawną suknią już mieszkał przyszły dziedzic Szczecina. Jan Fryderyk wobec żony zachowywał się uprzejmie. Ona na każdy jego gest i spojrzenie reagowała czułością. On od tej czułości robił się chłodny. Ona chciała roztopić lody, więc świergotała jeszcze słodziej. On odsuwał się bardziej, najwyraźniej nie lubił sposobu, w jaki mówiła. Gdy oddalał się od niej w wolną przestrzeń, niczym barwne ryby wpływały jej dwórki, otaczając panią serdecznością. Jest kochana, ale nie tak, jak potrzebuje. I nie przez tego, od którego miłości pragnie, zauważył Barnim. I poczuł smutek. Lubił Erdmutę von Hohenzollern. Z
zdrowie obu młodych par książęcych!
– zawołał marszałek Schwerin.
Podczaszy lał do kielichów, a adresaci toastu ponad głowami swych młodziutkich żon spojrzeli sobie w oczy. Bez cienia życzliwości.
Księstwo Pomorskie. Rok 1579. Sydonia Bork wstąpiła na drogę gniewu. Jej dukt wyznaczała droga sądowa. Tamta zima była czasem klęsk, gradu i śniegu. Wiosna przyszła późno. Lato stało się pasmem deszczu, zimna, sztormów i nieurodzaju. Pomorze jęknęło gorzej niż po krachu Lojców, bo tamten unicestwił srebro i złoto, a ten bydło i zboże. Przez rok cały ludzie jedli ryby, aż wytrzebili rzeki, stawy, jeziora i nawet, zdawałoby się, niezmierzony zalew świeży. Śmiałkowie wypłynęli na połowy na pełne morze. Sydonia mimo zeszłorocznej spłaty, a może dzięki niej, uznała, że czas na prawdę, a za nią szedł odwet. 500 guldenami nie można pozbyć się sióstr, nawet jeśli są liczone na głowę. Nękała Ulricha pozwami, jeden po drugim, bo odkryła, że prawo musi bronić sierot, wdów i innych szlachetnie urodzonych kobiet, nawet jeśli nie chce, nawet jeśli to niewygodne. Wygodną kobietą jest żona, bo zaraz zamieni się w matkę, opiekunkę, dziedziców majątku. A co w innych przypadkach? Sydonia poczuła się przypadkiem, kobietą ujętą w prawie, lecz mu obojętną. Postanowiła to zmienić. Gniew dodawał jej skrzydeł. Prowadził ją niczym anioł stróż. Dobrze, niech oskarżeni zwą go aniołem gniewu. Elias Pauli, dawny nieśmiały notariusz, skończył studia prawnicze w Gryfii. Będę dalej się uczył, wyznał jej, gdy zjawiła się w kancelarii, by złożyć przeciwko bratu kolejne dokumenty. Chcę uzyskać tytuł doktora obojga praw. Poprawił kołnierzyk i szukał w jej oczach aprobaty. Znalazł ją. Tylko muszę popracować rok, może dwa. Zarobić na studia. Nauka kosztuje. No właśnie, odpowiedziała mu i poprosiła o radę. Proszę przyjść za tydzień. Wszystko sprawdzę, szepnął, by nie usłyszał radca sądowy. W końcu gościna u Barbary stała się dla niej brzemieniem i przyjęła zaproszenie Andreasa von Bork, który miał dom koło kościoła świętego Jakuba, nieopodal gospody pod Białym Łabędziem. Stąd miała jeszcze bliżej do domu opata, do kancelarii książęcej. Poczuła się wolna. Nagle Szczecin zapachniał i zasmakował inaczej. Bez wszechobecnego komentarza Barbary sama dostrzegła, że jej suknie są stare. Że kryza, owszem, wciąż doskonale wytworna, ale nosi ją zbyt wiele dam. Poszła do krawca i nie był to mistrz Petrus Barbary. Wybrała mistrza Dobrosza, który pracownię miał nieopodal bramy młyńskiej. Kazała sobie uszyć suknię na miarę swoich potrzeb. Taką, która będzie służyć jej, a nie ona sukni. Panna nie wyprze się tego, że z krwi i kości jest borkówną. Przywitał ją Andreas von Borg, gdy wróciła. Ja się tego nigdy nie wypierałam, odrzekła. Przeciwnie.
Niby tak, zmrużył oczy gospodarz.
Ale ten spór z własnym bratem to kalo rodzinę, rozumie panna. Lepiej by było załatwić takie sprawy po cichu.
Nie z moim bratem, odpowiedziała. Żałuję.
Ja także, skinął jej głową, bo zła sława idzie na cały ród Borków.
I tobie się to nie przysłuży, Sydonio, z troską dodała żona Andreasa. Czy to pomoże ci znaleźć męża? Nie jesteś już najmłodsza. Sydonia zacisnęła usta. Andreas wyszedł. Jego żona wyczekała, aż zamkną się za nim jedne drzwi i drugie, powiedziała zmartwiona.
Ludzie plotkują. Na Pomorzu procesy z rodziną nie są niczym szczególnym, ale...
Próbowała spojrzeniem przekazać to, co nie chciało jej przejść przez usta. Sydonia patrzyła na nią bez zrozumienia, więc w końcu wydusiła z siebie.
Pannie z dobrego domu tak nie wypada. Raz, drugi, dobrze, lecz ty, moja droga, nie wychodzisz z sądu. To rujnuje opinię, rodzinie i tobie. Zrozum, Sydonio. Nikt nie lubi złoszczących się kobiet.
Dotarło do niej, że czas gościny u nich się kończy i nie powinna go przedłużać. Została jej jeszcze jedna sprawa w kancelarii książęcej i trzeba ją było załatwić. Wynajęły dom, na to było je stać.
Wedige von Wedel spłacał pożyczkę, którą dała mu Sydonia, terminowo, co do dnia. Od Ulricha nadal nie wyegzekwowano całości ich dóbr. Wydał siostrom wyłącznie rzeczy dla ich służby. Zrozumiały zniewagę, ale nie przejęły się.
W Stargardzie doszły ich wieści o śmierci księżnej wdowy, Marii Saskiej. Sydonia zapragnęła to uczcić. Kupiła dzban reńskiego wina i wzniosła toast. Piecz się w piekle. Dorota przyjrzała jej się uważnie i spytała: właściwie dlaczego źle życzysz zmarłej? Nigdy nie wspominałaś, by coś ci zrobiła. Sydonia przełknęła wino. Uważała się za panią mojego życia, odrzekła po chwili. No tak, zaśmiała się Dorota. Borkówna miałaby komuś służyć? W następnym roku wypiły za śmierć Bernta Dewica, ojca Otylii. Smaż się, zawołała Dorota, opróżniając kielich. Sydonia nie zapytała siostry, czemu zło rzeczy. Pół roku później w Stargardzie wybuchł pożar. Ich mieszkanie i wszystko, co w nim miały, spłonęło. Sydonia płakała, bo ogień pochłonął jej skrzynię i dokumentację sądową. Musiały znów zacząć wędrówkę pokrewnych. Padło na Krępcewo, dzięki Bogu. Lupold von Wedel był w podróży do Anglii. Domem zarządzał Joachim von Wedel, a służba ich siostry Anny przyjęła je gościnnie. Tam dowiedziały się o narodzinach Juliusza Filipa, trzeciego dziecka i pierwszego syna, Ernesta Ludwika. Dziedzic Wołogoski! Zawołała Dorota. No proszę! Sydonia odwróciła głowę, mówiąc: niech mu się wiedzie. Nie odpuszczała bratu. Sam z siebie nigdy nie płacił na ich utrzymanie, ale przywracała porządek każdym pozwem. Wyroki trzymały go w ryzach. Z opóźnieniem, ale spłacał siostry. Dokumentację po pożarze zaczęła prowadzić od nowa.
W Anglii osobliwie tropi się teraz czarownicę, opowiadał im Lupold po powrocie z podróży.
Niespecjalnie był rad, że zastał je w domu, lecz potrzebował słuchaczy jak wody.
Kogo konkretnie? Zaciekawiła się Dorota. Znachorki? Zamawiaczki?
Bywa, pogładził się po brodzie. Ale nie każda zabobonna baba interesuje wymiar sprawiedliwości. Ten skupia się na maleficjum, zła czynieniu.
Ja jestem zła raz dziennie, zaśmiała się jej siostra.
Ty jesteś złośliwa, panno, pouczył ją Lupold. A tu chodzi o celowe działanie na szkodę. Czarownice angielskie szczególnie upodobały sobie familiariusze. Po naszemu to by było chowańce. Zwierzęta, które przysyła im diabeł i za pośrednictwem których szkodzą.
Co za bzdura, westchnęła Sydonia.
Posłuchaj, panno, zanim zaprzeczysz istnieniu sił zła.
Nie przeczę złu, nie zgadzam się na głupotę, odparła Sydonia.
A jednak najwięksi uczeni pochylają się nad tym, bo stosy znów zaczęły płonąć. Król Jakub w Szkocji, człowiek nadzwyczaj religijny, bardzo zgłębia sprawy paktów czarownic z diabłem. Wraz z nim wróciły do obiegu dawniejsze traktaty, które teraz należy zweryfikować. Wszak człowiek z upływem czasu staje się rozumniejszy. W Anglii i Szkocji wiele się o tym mówi.
W Szczecinku też, wtrąciła się Dorota, pilnując garnca z piwem, który grzał się na trójnogu przy ogniu. Już kilka bab zatrzymano i jakąś stracono. Tyle, że nie za pakt z diabłem, tylko za odejmowanie krowom mleka i psucie piwa sąsiadkom.
Bagatelizujesz, panno, pogroził jej palcem Lupold. A sprawa jest poważna, bo niezależnie od rozmiaru, w jakim manifestuje się zło, przyczyna jest ta sama. Zawarcie układu z siłą nieczystą.
Czarownica albo czarownik, dodała Sydonia z nadkołowrotka.
Oczywiście. Czarownica wzywa złego ducha, zaprzysięga go i zmusza do służby.
To jak książę Jan Fryderyk naszego Ulricha, zachichotała z nadgarnca Dorota. Jeszcze chwilę, miód rozpuszcza się powoli, był gęsty jak smoła. Sydonia uśmiechnęła się pod nosem. Dorota prowokowała Lupolda, ale on tego nie widział.
Brak pokory odróżnia czarownicę od pobożnej niewiasty, perorował Lupold von Wedel.
A co ma do tego pokora? Spytała Sydonia ostro.
A to, że po Bożemu człowiekowi do głowy by nie przyszło, by wpływać na swego anioła stróża, zaś u podstawy czarostwa jest chęć kontroli demona.
Zwykle nieudana z tego, co pan wywiódł, Lupoldzie, trzeźwo podsumowała Dorota. Piwo gotowe.
Dobre,
pochwalił ją, gdy spróbował.
Bardzo dobre, korzenne, słodkie i szczypie w język. Popytam o te procesy w Szczecinku. Ciekawe, jaki mają kontekst.
Mówiłam, psucie piwa, przypomniała Dorota, popijając swoje. Po tym, jak sąd kameralny Rzeszy zmniejszył wymiar kary nałożonej na Ulricha, ich brat urósł w siłę. Od Jurgi Sydonia wiedziała, że natychmiast pojawiły się nowe konie, nowy powóz, drogie stroje. Zrzucił delie i żupany, kazał szyć sobie wamsy, jerkiny i szerokie pludry. No tak, cesarski sąd mu pomógł. Warto podkreślić, kto dobry, kto zły. Komu należy się szacunek? Znów przestał im płacić.
Musiały pożyczać pieniądze. Trochę tu, trochę tam. Czasami pożyczyć na spłatę gdzie indziej. 3 lata, prawie 4, zajęła Sydonii walka o podwyższenie alimentów dla siebie i Doroty. Wywalczyła 33 guldeny rocznie dla każdej i wściekłością ogarniała na myśl, że on więcej potrafi roztrwonić w 2 tygodnie. Do tego zwiększyła deputat w naturaliach, jaki miał im dostarczać. I doprowadziła do tego, że Jan Fryderyk nakazał Ulrichowi wynajęcie dla sióstr domu w Resku.
W Stargardzie to było, wzdychały sobie czasami do dawnego domu, tego, który zniszczył pożar.
Właściwie to wzdychały do Stargardu,
do miasta, bo Resko miastem było z nazwy, a w rzeczywistości dziurą.
Wszyscy się tu znali. Obecność sióstr Borg budziła pewną sensację.
Sydonia w kryzie i męskim kapeluszu przyciągała spojrzenia i szepty.
Dorota zaniechała maskowania garbu. Była tym zmęczona. Chodziła o lasce.
Siostry Borg wciąż były osobliwością Reska, ale emocje, jakie budziły, ostygły. Miasteczko żyło teraz procesem czarownic ze Szczecinka, który, jak słusznie przewidział Lupold von Wedel, okazał się czymś więcej. Zaczęło się od piwa, mleka i masła. A z czasem z oskarżeń kilku kobiet wyłoniła się straszliwa nowina. Pani Elisabeth von Doberschütz, małżonka burmistrza Szczecinka, została oskarżona o podanie księżnej Erdmucie mikstury, która miała pomóc pani w wyjściu z gorączki, a sprawiła, że ta utraciła płodność i nigdy nie będzie miała dzieci. Oskarżona nie była chłopką ani starą, ubogą kobietą, którą sądzić ma prawo jej pan szlachcic. Była szlachcianką, za którą ujmował się szanowany mąż, więc sprawę prowadził sąd nadworny w Szczecinie.
Szybko okazało się, że książę Jan Fryderyk potraktował to oskarżenie poważnie i sam przewodził posiedzeniom sądu.
O niczym innym nie mówiono. Od rana do południa kobiety wystawały na progach domów i mieliły językami.
Ich mężowie w piwnicy z Wyszynkiem nie byli lepsi.
Roztrząsano, obgadywano, wydawano werdykty, podczas gdy ta kobieta, Elisabeth von Doberschütz, siedziała w lochu w Szczecinie. Gdy zapadł wyrok, winna.
Ludzi ogarnęła histeria. Winna, powtarzano na targu. Winna, szeptano w kościele.
Jak się rozniosło, że będą ją ścinać na rynku siennym w Szczecinie, kilku rajców z żonami wybrało się na egzekucję jak na widowisko. Po powrocie stali na rynku w Resku i opowiadali zasłuchanemu tłumowi. Porażające wrażenie na kobietach robiła wiadomość, że w czasie procesu Kat zgolił Elisabeth von Doberschütz włosy. Na mężczyznach, zwłaszcza tych z Rady Miejskiej, że płonące wiechcie słomy ze stosu, na którym spalono jej ciało, latały pod miejską bramą.
Pożar! Cudem uniknęli pożaru!
Dobrze, że w mieście tylko ścieli, a nie palili.
Ale katastrofa była blisko.
Oj, była!
Panował duszny półmrok. Cały dzień zbierało się na burzę. Pora była późna. Ludzie zaniepokojeni, tak samo jak ona, spieszyli w stronę kościoła. Obejrzała się na dom. Nie chciała zostawiać Doroty, a siostra już zdjęła suknię. Siedziała tylko w koszuli. Nagle w półmroku dostrzegła wójta. Przyświecał sobie drogę pochodnią. Zawołała go. Co się wydarzyło? Dlaczego uderzono w dzwony?
Jaśnie pan książę Wołogoski nie żyje,
powiedział wójt i przeżegnał się.
Zmarł nasz Ernest Ludwik.
Mój Boże,
nie był stary nasz książę.
Sydonia obróciła się. Zrobiła krok w stronę domu. Zawahała, cofnęła. Zakręciło jej się w głowie, przytrzymała się ściany. Palce wciąż zaciskała na kłódce. Dzwony biły. Grzmiało.
Wreszcie przyjdzie burza, pomyślała. I schłodzi upał.
Spłucze ten brud, który wszystko kala.
Niech to się już oczyści.
Uniosła głowę. Niebo przeszyła piekielna błyskawica. W jej blasku kościelna wieża stała się trupioblada. Kolejne błyskawice rozdzierały niebo, z którego nie chciało lunąć. Wreszcie spadł deszcz, ale deszcz ognisty.
Piorun trafił w Resko i rozpętał pożar, jakby się w tym miasteczku otworzyło piekło.
Elżbieta Herezińska, Sydonia, Słowo się rzekło. Czytają autorka i Filip Kosior. Książka do posłuchania w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.